bez barier.
Życzę Wam dzieciaki, śmiechu w domu i lodów w niedzielę i przyjaciół wspaniałych i prezentów wiele. Dzień dobry, Alicja Pietruczuk, przed nami Dzień Dziecka i dziś będziemy mówić o tym, jak bawić się z niepełnosprawnymi dziećmi i zastanowimy się, jak pomóc takim dzieciom dorosnąć. Zapraszam.
Bez barier.
Dziecko musi się bawić, zabawa rozwija i uczy. I nie można pozbawiać tej przyjemności nikogo, a zwłaszcza dzieci z niepełnosprawnościami. Zabawa pozwala też dorastać. Naszymi gośćmi są dziś pani Agnieszka Otto, terapeuta i oligofrenopedagog oraz pan Rafał Średziński, oboje ze stowarzyszenia My dla Innych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zabawa uczy, zabawa pozwala się rozwijać, ale zabawa powinna przede wszystkim bawić. Tymczasem dzieci z niepełnosprawnościami najczęściej muszą bawić się tak, aby te zabawy były też rehabilitacją, tak, aby te zabawy też uczyły. Pani Agnieszko, czy są jakieś zabawy, które jednocześnie sprawiają radość i rzeczywiście pomagają rozwijać się, pomagają naprawić to, co jest zepsute?
Myślę, że takie zabawy powinny odbywać się w naturalnym, a nie sztucznie stworzonym środowisku, bo wiemy, że zabawy w salach rehabilitacyjnych, gdzie są specjalistyczne sprzęty do rehabilitacji dzieci, rehabilitują poprzez zabawę. Niemniej jednak naturalne środowisko domowe, czy gdzieś na podwórku, gdzie można obserwować relacje dzieci z niepełnosprawnościami między innymi dziećmi. To są zabawy, które pozwolą dzieciom nie tylko rehabilitować się, ale zrelaksować, odpoczywać i żyć wśród innych dzieci i innych osób.
Rehabilitacja jest oczywiście bardzo ważna dla niepełnosprawnych dzieci, natomiast nie mniej ważna jest po prostu zabawa. Nie dasz rady, nie możesz więcej, nie postaraj się, tylko po prostu ciesz się.
Tak, myślę, że trzeba podążyć za dzieckiem. Jakby jedne dzieci będą lubiły grać w piłkę, inne będą wolały bawić się w dom, w jakieś zabawy tematyczne. Żeby dziecko odczuło radość z zabawy, powinno robić to, co chce i to, co sprawia mu przyjemność.
Rodzice często o tym zapominają, rodzice niepełnosprawnych dzieci są tak bardzo nastawieni na to, żeby usprawnić, żeby pomóc, żeby rozwijać, że zapominają o tym, że bardzo ważna dla dziecka, dla jego rozwoju jest także po prostu radość, po prostu śmiech, po prostu być.
To zrozumiałe. Jakby z punktu widzenia rodzica to zrozumiałe, że rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami zależy, żeby tym dzieciom jak najlepiej funkcjonowało się w społeczeństwie. No, niemniej jednak muszą pamiętać, żeby zabawa sprawiała dziecku przyjemność, żeby mogły robić to, co lubią robić.
Na Dzień Dziecka, jakie proponowałaby pani rozwiązanie? Zabawa, lody, spacer?
Ciężko powiedzieć i ciężko wskazać jedną drogę. Jedno dziecko będzie chciało spędzić czas z rodzicami, inne będzie chciało spędzić czas wśród innych rówieśników, gdzieś podczas festynów i zabaw, które będą organizowane na terenie miasta. Tu trzeba tylko i wyłącznie, moim zdaniem, skupić się na dziecku. I to jest jego święto i to jest dzień, który powinien spędzić tak, jakby chciał, żeby to był dla niego jego wymarzony dzień.
Przed nami też wakacje. Wakacje to jest odpoczynek od szkoły, to jest odpoczynek od obowiązków, to jest też bardzo często odpoczynek od rehabilitacji. Jaki to powinien być odpoczynek, tak aby on spełnił wszystkie warunki odpoczynku, a jednocześnie, aby nie nastąpił regres, co nauczyciele i opiekunowie z przedszkoli czy szkół, gdzie uczą się dzieci niepełnosprawne, zawsze podkreślają, że wakacje bardzo często są tym czasem, w którym zapomina się o tym, czego dziecko nauczyło się w ciągu 10 miesięcy ciężkiej pracy, że uczyliśmy się przez 10 miesięcy zawiązywać buciki, a po tych 2 miesiącach wakacji edukacji znów jest z tym problem?
Myślę, że tu jest ważna współpraca rodzica i terapeuty, rodzica i nauczyciela z przedszkola. Jeżeli rodzicowi zależy, żeby podtrzymać osiągnięte efekty przez dziecko, myślę, że powinien zapytać się nauczyciela, jak przez te 2 miesiące pracować z dzieckiem, nie na zasadzie takiej rehabilitacji, tak, ale jak wpleść w codzienne obowiązki, w codzienne życie zadania, które podtrzymają osiągnięte do tej pory efekty. Na przykład wspomniała pani o sznurowaniu butów. Nie kupować dziecku na lato trampek na rzepy, tylko kupić buty, które codziennie będzie wiązał i wychodził w nich bawić się na podwórko.
I pozwalać mu zawiązać.
Tak, popełnić błąd, tak, nauczyć się, wyćwiczyć.
A nie wyręczać, bo to jest szybciej, bo to jest prościej, bo to jest łatwiej. Ale nie można też zapominać, że jest to czas właśnie odpoczynku.
Tak.
Czas na to, żeby być sobą i być takim, jak jest miło i przyjemnie być.
Tak.
Czy ważne są jakieś zorganizowane formy odpoczynku dla dzieci niepełnosprawnych?
Wspieramy głównie dorosłe osoby z niepełnosprawnością, jednakże w kontekście organizacji zajęć i spędzania czasu wolnego, relaksu, myślę, że my dorośli niewiele się różnimy od dzieci. I oczywiście ważne jest, abyśmy wyszli z domu i mieli zorganizowany ten czas, pozwolili też swoim najbliższym odpocząć od siebie. I jest to niezwykle ważne, dlatego w pewnej perspektywie organizowane formy spędzania czasu, również dla dzieci z niepełnosprawnością, jak i dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, są bardzo ważne, bo dają tu przestrzeń na przykład dla rodzica, żeby miał chwilę dla siebie.
Pani Agnieszko, pani pracuje z małymi dziećmi. Te dzieci nie koncentrują się zbyt długo. Kiedy rodzic powinien odpuścić i powiedzieć okej, nauki i rehabilitacji na chwilę wystarczy, odpocznij, zajmij się czymś innym?
Myślę, że rodzic nie zawsze zauważa ten moment. Rodzic zawsze chce więcej, lepiej,
efektywniej.
Myślę, że warto jest mieć u boku przyjaciela, kogoś z rodziny, kto spojrzy na to wszystko z dystansu i powie stop. Stop, daj odetchnąć, daj odpocząć, pozwól robić mu to, co chce, tak? Kiedy odpocznie, kiedy będzie czuł się zrozumiany przez rodzica, zaopiekowany, wtedy chętniej i będzie mu się wracało do tych obowiązkowych zajęć.
Wydaje mi się również, że trzeba pamiętać o tym, iż często najbardziej rehabilitacyjną formą wsparcia osoby z niepełnosprawnością jest bliska relacja. Nie ma bliższej relacji niż relacja z rodzicem. Tak więc wspólne zrobienie czegoś w dzień wolny, w niedzielę czy w dzień dziecka jest momentem, kiedy można pobyć razem i troszeczkę rodzic staje się też wtedy terapeutą i wspólne pieczenie ciasta, wspólne zrobienie pizzy, rzeczy, które dla dziecka mogą sprawiać ogromną radość, będą również rehabilitacją dla tego dziecka i w ten sposób można pogodzić te dwie formy. Czyli troszeczkę dziecko będzie zadowolone, bo będzie spędzało czas wolny razem ze swoim rodzicem. Rodzic będzie zadowolony, ponieważ będzie miał poczucie, że rozwija na przykład przez mieczenie ciasta motorykę małą swojego dziecka. Przez wspólne rozmowy będzie rozwijał mówienie u swojego dziecka. Więc wspólne codzienne czynności i bliskość rodzica ze swoim dzieckiem może być też tym złotym środkiem.
Zabawa pomaga dzieciom dorastać. Pomaga czuć to, co jest bardzo ważne w życiu dorosłym, czyli to, że jestem sprawcą czegoś, że moje zdanie się liczy. Jak prowadzić zabawę z niepełnosprawnym intelektualnie dzieckiem, tak aby ono nie czuło się przytłoczone wyzwaniami, a jednocześnie odczuwało radość z tego, że jest w stanie coś zrobić.
Wszystkie dzieci uczą się poprzez naśladowanie. Także tutaj najlepszym moim zdaniem wyjściem jest dawanie dobrego przykładu. Rodzic, który pokazuje dziecku, że można aktywnie spędzać czas, a nie siedzieć przed telewizorem czy z telefonem w ręku, pokazuje, że można fajnie się bawić, można odpocząć aktywnie, spędzać czas nie w zamknięciu, tylko wśród innych osób.
Że można coś zrobić i cieszyć się z tego, że się coś zrobiło.
Ten wolny czas, który jako dzieci spędzamy na zabawie, już jako dorośli możemy spędzać tak, jak chcemy. tak, jak sprawia nam to przyjemność. Ale tutaj dużą rolę grają rodzice, którzy pokażą dziecku, jak odpoczywać.
A jak dobierać zadania? Czy dostosowywać je do możliwości dziecka? Czy też wręcz przeciwnie, stawiać przed dzieckiem wyzwanie? Nie wyszło ci tym razem, spróbuj jeszcze raz, spróbuj jeszcze raz, spróbuj jeszcze raz. Za setnym razem ci się uda.
Dzieci uczą się etapowo. Tutaj kwestia nawet wiązania butów. Tutaj zaczynamy od zawiązania pierwszego supełka. Trzeba wyćwiczyć najpierw, jak złożyć sznurówki, żeby udało się zawiązać but. Także na pewno to jest etapowe. Trzeba wyznaczyć realne cele, które dziecko może stopniowo osiągać. Kiedy nauczy się od podstaw, od tych pierwszych prostych rzeczy, będzie mu łatwiej osiągnąć wyższe cele.
I akceptować to, że nie wszystko od razu jest idealne.
Tak, to uczy walki, niepoddawania się, stawania kolejny raz, próbowania realizować jakieś zadanie, jakieś cele.
To jest ważne dla każdego człowieka, dla osób niepełnosprawnych nie tylko ważne, ale też decydujące o tym, na ile będą to osoby samodzielne w przyszłości. To nie jest tak, że dziecko dorośnie i będzie samodzielne. W przypadku zwłaszcza niepełnosprawności intelektualnej musimy dziecko, jakkolwiek niepełnosprawne by ono nie było, uczyć samodzielności, aby było ono na miarę swoich możliwości samodzielnym człowiekiem. Z prostej przyczyny. Nawet jeżeli człowiek nie jest całkowicie samodzielny i wymaga cały czas opieki, to zupełnie inaczej opiekuje się kimś, z kim można porozmawiać, kogo można spytać o jego zdanie, który jest w stanie na przykład samodzielnie wykonać podstawowe czynności higieniczne, niż takim człowiekiem, który nie potrafi nic.
Chciałem powiedzieć, że bardzo niewiele jest osób, które nie potrafią nic. To, że osoba nie mówi, to, że osoba nie gestykuluje, to nie znaczy, że nie ma zdania i nie potrafi nic powiedzieć. Może mówi nam coś, tylko w jakiś inny, dla siebie zrozumiały sposób. I musimy być bardzo wyczuleni na to, żeby choć te drobne, może subtelne sygnały odczytywać i wspierać się właśnie w rozwijaniu swoich zainteresowań, realizacji własnych potrzeb, tego, co chce robić i w tym kierunku razem z tą osobą zmierzać, tak, aby była jak najbardziej samodzielna. Często jest tak, że wiele rzeczy możemy zrobić sami łatwiej, szybciej. Oczywiście, że upieczenie pizzy przeze mnie będzie dużo szybsze, niż robię to wspólnie z uczestnikiem. Ale to nie chodzi o to, żeby tą pizzę zrobić szybko, tylko chodzi o to, żeby to właśnie wspólnie przez zabawę, miło spędzając czas, z uśmiechem na ustach, zrobić tą pizzę wspólnie. To nic, że pomidor będzie pokrojony w na przykład 2-centymetrowe plastry, ale będzie to zrobione wspólnie i w tym należy właśnie szukać wspólnego szczęścia.
A jak z małymi dziećmi, pani Agnieszko, jak je zachęcać do samodzielności?
Chwalić, na pewno chwalić, motywować. Tu też wracamy do kwestii stawiania tych realnych celów. Jeżeli wyznaczymy dziecku cel, którego ono nie będzie w stanie osiągnąć, nie będzie ono odczuwało satysfakcji, bo będzie się zniechęcać niepowodzeniem. Jeżeli uda nam się znaleźć taki moment, taki etap zadania, gdzie dziecko poczuje się sprawcą, poczuje się zdolne do zrobienia czegoś, do stworzenia, wtedy będzie chętniej podchodziło do kolejnych etapów, które będą coraz trudniejsze i będą sprawiały, że coraz sprawniej będzie mu wychodziło wykonywanie różnych zadań.
Kiedy kończy się u osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną dzieciństwo?
Wtedy, kiedy u każdego człowieka na tej ziemi. Możemy być przez całe życie dziećmi i możemy być bardzo odpowiedzialnymi. Natomiast trzeba pamiętać, że z ukończeniem 18 roku życia jesteśmy pełnoletni, co sprawia, że mamy pewne również obowiązki oraz, że musimy przyjąć na siebie pewną odpowiedzialność za swoje życie oraz, że pewien jest etap w życiu, musimy się stać już bardziej samodzielni.
Pytam o to dlatego, że przyzwyczailiśmy się, że o osobach niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną, ilekolwiek by one lat nie miały, mówimy dzieci. Kiedy spotykamy na ulicy 40-letniego mężczyznę ze swoją mamą i ten mężczyzna, bardzo już dorosły, jest ubrany tak jak dziecko idące do przedszkola, do grupy 5-latków. to się kłóci jedno z drugim, a z drugiej strony nie umiemy przełamać tego stereotypu, że ilekolwiek lat by ta osoba z zespołem Downa nie miała, to jest Kubusiem, a nie Jakubem, nie panem Jakubem, Krzysiem, a nie panem Krzysztofem.
To jest wyzwanie dla nas wszystkich. To jest wyzwanie dla kadry pracującej z tą rodziną, z tym panem Jakubem. To jest wyzwanie dla rodziny, ponieważ wymaga to zmiany w nas samych, żebyśmy właśnie kształtowali w panu Jakubie postawę i poczucie, że jest panem Jakubem. Oczywiście życie codzienne jakby sprawia to, że wiele rzeczy jest nam łatwiej i szybciej. Też często chcemy dalej decydować za tę osobę, ale musimy pamiętać, że dobrem tej osoby jest to, aby stała się tym panem Jakubem. I to jest kwestia pozwolenia na popełnienie różnych błędów, tego, że wiele rzeczy może mu nie wyjść, ale pamiętajmy, że wszyscy uczymy się na pewnych niewielkich własnych porażkach i to one mówią nam często, jak zrobić różne rzeczy inaczej w przyszłości. Jeżeli raz mi nie wyjdzie zawiązanie sznurówek w dzieciństwie, drugi raz, ale może za trzecim razem mi wyjdzie. Podobnie jest jakby w tym życiu dorosłym. Jeżeli zwrócimy uwagę parę razy, że może to nie jest stosowny wygląd dla dorosłej osoby i pokażemy, że proszę zobacz, w gazetach, w telewizji, dorośli ludzie ubierają się inaczej i ta osoba dostanie na to przestrzeń również od rodzica, że rodzic pozwoli, że zobacz, to właśnie tak powinien się ubierać jako dorosły człowiek, to pan Jakub zrozumie, że on tak powinien właśnie funkcjonować i że powinien się ubierać jako osoba dorosła, ale musi mieć od nas tą zgodę, od nas specjalistów, od nas jako rodziców.
To jest najdziwniejsze, że o ile od zdrowych ludzi, którzy prawdopodobnie i tak lepiej albo gorzej poradzą sobie w życiu, wymagamy, aby dorastali, to dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną nie pozwalamy dorosnąć. Nie pozwalamy o sobie decydować, nie pozwalamy wziąć odpowiedzialności, nie pozwalamy popełnić błędu albo po prostu je poganiamy.
Uzasadniamy to tym, że chcemy zabezpieczyć nasze dorosłe dziecko. Chcemy czuć się, że ono jest bezpieczne. Ale wspominamy o tym, że bez własnych doświadczeń i własnej decyzyjności ten dorosły człowiek właśnie nie jest bezpieczny, ponieważ on nie będzie w stanie sam się obronić. A to jest najważniejsze. Nie zawsze, nie w każdej chwili będzie przy tej osobie rodzic. Nie zawsze będzie specjalista, terapeuta. To ta osoba musi wiedzieć, że z obcym nie może pójść. To ta osoba musi wiedzieć, że czegoś nie może zrobić. Ale to wymaga tego, aby dać tej osobie poczucie sprawczości i nauczyć ją, co można, a czego nie. To jest bardzo trudne, ja wiem. Ale nie możemy iść na skróty, że w związku z tym to my zadbamy za nią, bo tak jej nie nauczymy.
To też jest proces, to się nie staje od razu. Nad tym trzeba pracować.
Wydaje mi się, że nad tym trzeba pracować już właśnie bawiąc się z małymi dziećmi. Dlaczego osoby z niepełnosprawnością intelektualną, dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, nikt nie pyta, kim chcesz być, jak dorośniesz?
To jest kwestia właśnie również zbudowania pewnych ambicji w tym dziecku. Co ono by chciało robić i co by chciało osiągać.
Jako dziecko może decydować, w co chce się ubrać, jaki kolor bluzki ci założy, czy dziewczynka będzie w warkoczach, czy w kucyku. Dzieci komunikują się ze swoimi rodzicami. Jeżeli nie potrafią powiedzieć tego, mogą pokazać. Można komunikować się z dzieckiem poprzez piktogramy, pokazać dwa zdjęcia do wyboru. Już od najmłodszych lat wzbudzanie w dziecku poczucia sprawczości, decyzyjności powoduje, że jako dorosłe dorośli będą bardziej świadomi i będzie im się lepiej funkcjonowało.
Dorosłość to praca, to samodzielne mieszkanie, jeżeli jest tylko taka możliwość. Stowarzyszenie My dla Innych opiekuje się głównie osobami dorosłymi i nie powiemy, że dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ wasi podopieczni to są dorośli ludzie, którzy pracują mimo znacznego stopnia niepełnosprawności. I to są osoby dorosłe, które mają ambicje, by samodzielnie mieszkać i rodzi się taka możliwość.
Rodzi się taka możliwość. Robimy co w naszej mocy, aby stawiać kolejne kroki w tej drodze ku samodzielności. jesteśmy na etapie, gdzie kończy się udział naszych uczestników w mieszkaniu treningowym i dwójka uczestników zamieszka w mieszkaniu wspomaganym. Staramy się to rozwijać. Na razie to będzie jedno mieszkanie wspomagane. Myślimy o tym, żeby było ich więcej, ponieważ widzimy taką potrzebę. Zgłaszają się do nas kolejni uczestnicy i ich rodzice, którzy mówią, że chcemy zadbać o samodzielność i życie w przyszłości naszych już dorosłych dzieci. Są uczestnicy, którzy nawet już mają swoje mieszkania gdzieś niedaleko rodziców i chcą, aby ktoś pomógł im tam zamieszkać, ponieważ sam zakup mieszkania nie jest rozwiązaniem, jeżeli ta osoba tam nie mieszka. Trzeba nauczyć wszystkiego tą osobę, jak funkcjonować w tym mieszkaniu, jak funkcjonować w mieszkaniu treningowym, jak funkcjonować w mieszkaniu wspomaganym. Jest tutaj wiele wyzwań, ponieważ często to jest nauka komunikacji, na przykład do ośrodka, w którym ta osoba przebywa, czy do miejsca pracy, czyli jakim autobusem dojechać do tego mieszkania i z tego mieszkania do pracy, jakim autobusem dojechać do rodziców, jeśli chcemy ich odwiedzić, tak, aby ta osoba mogła się rozwijać, aby mogła być jak najbardziej samodzielna i dzięki temu w przyszłości zafunkcjonować również bez tych rodziców, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Ale na razie przed nami Dzień Dziecka, wakacje i wszystkim dzieciom życzymy, aby wszystkie te dni spędziły jak najlepiej i wszystkim rodzicom życzymy, aby cieszyli się dzieciństwem swoich dzieci i aby nauczyli te dzieci, jak efektywnie dorosnąć.
Miłej zabawy.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli dziś pani Agnieszka Otto i pan Rafał Średziński ze Stowarzyszenia My dla Innych. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień, a za chwilę na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.